Słuchajcie, otwórzcie słowo na księdze Ozeasza, rozdział trzeci. Będziemy jeszcze czytać z rozdziału czwartego. A z rozdziału trzeciego chciałem przeczytać piąty werset. To jest króciutki rozdział, tylko pięć wersetów. Potem synowie Izraela nawrócą się i będą szukać Pana, swego Boga i Dawida, swojego króla, a w ostatnich dniach będą się bać Pana i Jego dobroci. I gdy przeczytałem ten werset, że Izrael nawróci się i będzie szukać Pana, swego Boga i Dawida, swego króla, a w ostatecznych dniach będę się bać Pana i Jego dobroci. I tak jest w Słowie Bożym, że żadna kolejność nie jest pomieszana. I tutaj z tego wersetu pierwsze jest to, że będą szukać Pana. Czyli w sercu musi być takie pragnienie szukania Pana. Poznawania Go. Agnieszka modliła się, że chciałaby poznawać tak głęboko. I myślę, że my wszyscy gdzieś w środku czujemy, że chcielibyśmy znać naszego Zbawiciela tak głęboko, żeby Go tak poznać tak naprawdę, żeby przebywać z Nim, tak jak z naszymi żonami, z naszymi bliskimi. Przecież przebywanie z Nim powoduje to, że my Go poznajemy. Nie jesteśmy w stanie kogoś poznać, jeśli jesteśmy z Nim na odległość. Nawet te środki techniczne, które dzisiaj mamy, dysponujemy, no to jest jakiś zamiennik, to jest jakieś uzupełnienie czegoś, ale to nie powoduje, że tak naprawdę poznajemy tą osobę. Dlatego uczniowie chodzili z Jezusem. Byli z Nim cały czas. Oni Go poznawali. Oni przebywali z Nim. W dniu i w nocy. To jest poznawanie. Przebywanie ze sobą. Jeśli ktoś chce z drugą osobą przebywać, to musi mieć takie pragnienie. To nie może być na siłę. Jeśli na siłę miałbym przebywać z moją żoną, jeśli do tego ktoś by mnie zmuszał, to na pewno nie byłoby we mnie chęci poznania jej. Bo ona chyba by musiała być moim wrogiem. Wprawdzie w świecie jest powiedzenie, że dobrze jest znać swojego wroga. Ale to jest świat. To czasami wszystkie te powiedzenia ze świata czasami powodują, że gdzieś to jest takie przekierowanie na niewłaściwą, na jakąś ślepą drogę. Jeśli chcę mojego Pana poznać, to muszę z Nim przebywać. To musi być moja decyzja, wypływająca z serca. To nie może być nic narzuconego. To musi być po prostu moje pragnienie. Wiecie, będą szukać Pana. Czy ja robię z mojej strony wszystko, żeby Go znaleźć? To każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dalej tutaj czytamy, że w ostatecznych dniach będę się bać Pana i Jego dobroci. Jeśli ja poznam mojego Pana, jaki On jest, jeśli wykorzystam wszystkie swoje możliwości poznania Go tutaj na tym świecie, to z tego wersetu wychodzi wniosek, że ja się będę bać Pana i Jego dobroci. I wiecie, i banie się to jest bojaźń, banie się strach, to nie jest strach. Bojaźń Pana nie jest strachem. Ja rozumiem ten werset w ten sposób, te słowa, że bojaźń Pana to jest po prostu odkrycie moje, jaki On jest. Jaki On jest wielki, jaki to jest wielki byt jakiś. Nie wiem, jaki to jest wielki Bóg, stworzyciel tego wszystkiego, co nas otacza dookoła. I ten stworzyciel przysłał swojego Syna, żebym ja miał życie. Żeby zapłacił za mnie cenę. Żebym mógł być w Jego kościele, żebym mógł Go poznawać. To się stało w moim życiu. Żebym się bał Jego dobroci. I to nie jest strach, tylko to jest, że stoję przed czymś tak świętym, że nawet nie jestem w stanie tego tutaj wszystkiego zrozumieć, ogarnąć, ale ja to wiem. I to jest ta bojaźń i to jest ten strach. W liście do Filipian czytamy, tam jest chyba 4:12, z tego co pamiętam, ale nie mam pamięci w ogóle do wersetów, ale jakoś Pan czasami mi daje. Apostoł Paweł, już go mam. Apostoł Paweł pisze: dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Apostoł Paweł pisze, że jak go nie ma na miejscu, to jeszcze bardziej muszą chcieć poznawać Pana, zagłębiać się w Nim. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie poznawanie Pana. Jaki On jest? Dokąd was prowadzi? Co zrobił w waszym życiu? Tym bardziej, jak mnie tam nie ma między wami. Sami musicie być czujni. Bo to wszystko zależy od decyzji każdego z nas. Trudno sobie wyobrazić, żeby za mną z tyłu stał jakiś dozorca i mówił: Zygmunt, teraz godzina jest na czytanie słowa. To chyba nie tędy droga. To ma wypływać ze mnie. Łapię się często, wiecie, że gdzieś to czytanie słowa, modlitwa, to gdzieś na końcu dnia. A przecież jeśli zaczynam czytać słowo od początku, w Księdze Rodzaju to czytam. Muszę znaleźć. Wtedy Pan Bóg, 7, to jest rozdział 2. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. Tchnął. Tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. Wiecie, i tak ostatnio się zastanawiałem też nad tym wersetem i wiecie, jak umarł mój syn, to tam były takie okoliczności, że musiał być skremowany i bo inaczej tam nie można było wykonać pochówku. I zawsze jest taka procedura, że ktoś musi te zwłoki potwierdzić tożsamość, że to są te zwłoki. To nie jest przyjemny moment, wiecie, zwłaszcza jak to jest takie młode życie, no nie, a to jeszcze syn mój. Wiecie, i tak stałem nad tym ciałem i tak sobie myślałem, że tyle lat nauki, tyle wiedzy, tyle wysiłku, żeby człowiek się wykształcił. W tym umyśle jest taka wiedza, bo to jest takie dla mnie nieodgadnione. Wiecie, ludzie są wykształceni to i z tego nie zostaje nic. I później odebrałem tą urnę. To dosłownie była takie naczynie. I jakby to zważyć, to niewiele ważyło. Wiecie. I w tych prochach była też ta wiedza, ten umysł, który my mamy jako ludzie, który do dzisiaj naukowcy nie są w stanie zbadać do końca, jak to zostało stworzone, jak to funkcjonuje, bo to jest Boże stworzenie, to zostało wszystko stworzone doskonale. Ale każdy z nas ma to tchnienie życia. I mamy wolną wolę, co my z tym zrobimy. Co przyniesiemy przed tron Najwyższego? Jakie świadectwo naszego życia? Czy zrobiłem wszystko? W tym moim czasie, który mi został tak naprawdę darowany. Każdy ma wybór przed sobą. Bo każdy ma to tchnienie. Może wykorzystać swoją sytuację, swoją okazję właściwie, jaką mu Bóg daje. Ten dar może wykorzystać lub nie. Była tutaj modlitwa o małżeństwo, które żeśmy spotkali tam, będąc w Białym Dunajcu. Wiecie, to tak ostatnio też nas z Kasią bardzo dotknęło, bo człowiek w takiej swojej szczerości chciałby pomóc ludziom, którzy walczą z przeciwnościami, z tym światem, z tymi rzeczami, które wyniósł, bo tak został wychowany. Wyrwać się z tego to jest no naprawdę trzeba Bożej łaski wielkiej. Żeby się wyrwać z tych uwarunkowań, które człowiek wynosi z tego. To jest możliwe wszystko. Ale bardzo ciężkie. Wiecie, jeśli ktoś nie chce przyjąć pomocy, odrzuca ją, to nawet cena krzyża może nie wystarczyć. Bo odrzucimy ofiarę Jezusa. To jest możliwe i nie wiem, ile ludzi odrzuciło tą ofiarę. Nie wykorzystało tego daru. My jesteśmy w tej sytuacji, że idziemy z Jezusem. Że wykorzystaliśmy tą sytuację. Nie wiem, czy kiedy Pan mnie powoła, może wcześniej przyjdzie. Oblubienica z filmu, który oglądaliśmy na tym wyjeździe, ona pragnęła, żeby oblubieniec po nią przyszedł. Czekała na ten dzień. Przygotowywała się. Miała swoje wyobrażenie tego życia już z tym oblubieńcem. Tak jak my. Mamy jakieś wyobrażenie, mamy słowo. W tym słowie czytamy, jak będzie też. Ale mamy też swoje wyobrażenia, swoje nadzieje, swoje myśli. Tylko czy my tak naprawdę w pełni czekamy na Jego przyjście? Czy nie mówimy sobie, a no to jeszcze sobie, nie wiem, no, zastanawiamy się z Kasią nad wyjazdem na jakieś wakacje i wiecie, ja nie jestem przeciwny wyjazdom. Bardzo pragnę tego wyjazdu, żeby z moją żoną pojechać na wakacje, spędzić z nią w fajnym miejscu czas, który będzie fajny, ale wiecie, no może Pan jutro przyjdzie. Nie będzie tych wakacji. A może mnie powoła. Tego nie wiemy. Nie znamy tego czasu. Tak jak oblubienica nie znała tego czasu, kiedy przyjdzie po nią oblubieniec. Miała być gotowa. Miała wypełniać kontrakt, na który się zgodziła, wypijając kielich wina. Ludzkość naprawdę nie wykorzystuje tego daru, tego tchnienia. Tam dalej czytamy, że na końcu tego rozdziału drugiego i oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się. I tutaj w tym wersecie jest o tej takiej nagości między kobietą i mężczyzną, między żoną i mężem. Ale wiecie, oni byli też nadzy przed Bogiem. Nie mieli nic przed Bogiem do ukrycia. Bo przed Bogiem się nic nie ukryje, ale my czasami nam się wydaje, że gdzieś w głębi serca coś jesteśmy w stanie ukryć. A nie wstydzili się. Wiedzieli o tym, że są nadzy. Czy jestem nagi przed Bogiem? W Ozeaszu tam dalej czytamy w 4 rozdziale. Chciałbym go przeczytać do pewnego momentu, nie wiem nawet do którego dokładnie, ale zatrzymam się, myślę, w odpowiednim miejscu. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan wnosi skargę przeciwko mieszkańcom tej ziemi, gdyż nie ma prawdy, ani żadnego miłosierdzia, ani poznania Boga w ziemi. Jak daleko my ludzie odeszliśmy od tej nagości przed Bogiem? Jak daleko? Jak daleko pokładamy nadzieję w swoim intelekcie, w tym wszystkim, co nas otacza dookoła? Ostatnio słyszałem, że ktoś tam się wybiera, nie wiem, chcą wysłać na Marsa jakiś statek kosmiczny. Zastanawiam się, po co? Co oni tam chcą odkryć? Przecież tak naprawdę tu mamy do odkrycia, w Słowie Bożym. Tu możemy odkrywać, każdego dnia. Czy tam można coś większego odkryć niż tu? Możemy w Słowie Bożym odkryć, w naszym Panu, w naszym Bogu? To jest największe odkrycie. Krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież i cudzołóstwo mnożą się, a morderstwo goni morderstwo. Dlatego ziemia będzie lamentować, marnieje wszystko, co w niej mieszka, wraz z polnymi zwierzętami i ptactwem nieba, nawet ryby morskie wyginą. Wiecie, w zeszłym roku pojechaliśmy nad morze, tam był Ania z Krzyśkiem, byli też. Wiecie, jak się idzie do portu i człowiek by chciał kupić rybę taką złowioną w Bałtyku, to naprawdę jest przerażający widok tak naprawdę, bo nie ma ryby w Bałtyku. To wszystko ginie. Ekolodzy podnoszą głos, mówią, ziemia ginie, a przecież ja nie muszę słuchać ekologów, bo czytam to w Słowie Bożym. bo ziemia oddala się od Boga. Ludzie oddalają się od Boga. Dlatego ziemia będzie lamentować i marnieje wszystko, co w niej mieszka. I wiecie, i my nie marniejemy, bo nasze ciało się starzeje. Może kto jest młody, no to jeszcze tego nie dotyka, ale jak człowiek ma trochę więcej lat, to wie, że to ciało po prostu się starzeje. Że przychodzą choroby, że człowiek staje rano z łóżka i coś go boli, że musi, nie wiem, parę kroków zrobić, żeby się rozruszać. Wczoraj patrzyłem na moją ciocię, która ma 91 lat i ona mi mówi, że tak ją wszystko boli. Ja mówię, ciociu, mnie też. I ja ją rozumiem, że ją wszystko boli, bo mnie też już boli, zaczyna mnie boleć. Nie mam 91 lat. Ja nie wiem, czy dożyję tego wieku, ale ja ją rozumiem. Ale nasz duch, to tchnienie życia, które nam dał Bóg, ono się nie starzeje. On ma się rozwijać, ma wzrastać. Bo to tak naprawdę jest człowieczeństwo. To jesteśmy w tym duchu, jesteśmy my. Bo człowiek to nie jest ten proch w tej urnie, którą kiedyś ja, wiecie, wiozłem samochodem. To jest tylko proch. Tak jak Bóg powiedział, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Dalej czytamy. Ale niech nikt z nimi się nie spiera, ani ich nie strofuje. Bo twój lud jest jak ci, którzy spierają się z kapłanem. Dlatego upadniesz we dnie. Upadnie też wraz z tobą prorok w nocy, wyniszczą twoją matkę. Mój lud ginie z braku poznania. A ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja też ciebie odrzucę, abyś już nie była dla nich kapłanem. Mój lud ginie z braku poznania. I tutaj jest słowo do kapłanów, dlatego że kapłani byli powołani do tego, by składać ofiary, by wołać do Pana za lud, by przyprowadzać ten lud do Boga. To była ich odpowiedzialność. A nie wypełniali tego. Nie wypełniali swojego zadania. Dlatego Bóg też przysłał swojego Syna, żeby stał się arcykapłanem. I w liście do Hebrajczyków czytamy, że mamy arcykapłana, który doświadczył wszystkiego, oprócz grzechu. Nie będę już czytał tego fragmentu, każdy zna ten fragment. I wiecie, przyjdzie taki moment w naszym życiu, że dla jednego wcześniej, dla drugiego później, tego nikt nie wie, że zobaczymy kiedyś naszego Boga i staniemy przed Nim. Jan to widział. To jest chyba 20 rozdział. Muszę znaleźć. To jest 20 rozdział, 11 werset. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, przed którego oblicza uciekła ziemia i niebo. I nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. Jan zobaczył wielki tron. Na wielkim tronie zasiada wielki Bóg. To jest nasz Bóg, kochani. To jest Bóg, który nas stworzył, dzięki któremu jesteśmy tym, kim jesteśmy, który nam dał tchnienie życia, który kiedyś osądzi, da nam nowe ciała, tak jak im był zamysł na samym początku. Bo to, że jesteśmy w takim stanie, jak jesteśmy, że nas dotykają choroby, że musimy tutaj na tym świecie zmagać się z przeciwnościami, to jest nasz wybór. Każdy niedobry wybór w naszym życiu powoduje konsekwencje. Musimy zapłacić cenę. I trzeba wołać do naszego Pana, żeby tych wyborów złych w naszym życiu było jak najmniej. Żebyśmy umieli przystanąć i Go zapytać. I jeszcze poczekać na odpowiedź. Żeby nam starczyło wytrwałości, cierpliwości do tego, bojaźni. Żeby poczekać na głos Pana. Na głos, który powie: Zygmuncie, idź na drogę pustą. Bo Cię tam wysyłam. Tam będziesz dla mnie naczyniem. Tam być może będziesz głosił słowo. A może tylko masz być posłuszny. Bo ja Ciebie stworzyłem. To są takie myśli, które ostatnio jakoś tak przychodziły do mnie i chciałem się z tym podzielić. Leżało mi to na sercu. Myślę, że to takie myśli od Boga. Dziękuję Mu za to, bo myślę, że te myśli też powodują, że Go poznaję i jestem coraz bliżej Go. I że kiedyś naprawdę stanę przed Nim i nie będę się bał tego momentu. A wręcz przeciwnie, że będę Go oczekiwał i z niecierpliwością. Dziękuję Ci za to, Panie Boże. Amen.
Amen.